w życiu, czy nam się to podoba, czy nie, często zastanawiamy się, komu możemy zaufać, komu możemy uwierzyć, kogo posłuchać, albo za czyją radą pójść. W czasie minionych wyborów samorządowych, jak dobrze wiecie, padały różnego rodzaju obietnice. Jeden z kandydatów na prezydenta obiecywał mieszkańcom Chełma bezpłatne taksówki i komunikację miejską dla wszystkich. 1000 złotych tygodniowo na każde dziecko, w tym również dzieci poczęte. Sprzedaż działek z nowymi domami za symboliczne 50 groszy dla młodych dorosłych. I to nie koniec obietnic. 2700 zł za szóstkę, którą uczeń dostanie i która będzie na świadectwie, i 1700 zł za piątkę, która będzie na świadectwie i te pieniądze otrzyma uczeń. Kandydat zamierzał wybudować metro, port oraz terminal przeładunkowy na rzece Uherka i na koniec obiecał budowę całorocznego stoku narciarskiego. I tak naprawdę to była sprytna reklama chełmskiego klubu podróżników, którzy delikatnie mówiąc zakspili z polityków, którzy w czasie kampanii wyborczej za głosy są w stanie obiecać tak zwane gruszki na wierzbie. Jednak prawda jest taka, że w życiu każdy z nas często daje się nabrać i często wierzymy w tak zwane obietnice bez pokrycia. Finanse. Finanse najwyższej próby głosiły kolorowe reklamy, na których atrakcyjna pani i przystojny pan z uśmiechami na ustach malowali delikatnym pędzelkiem napis zaufanie, bezpieczeństwo, zysk. A to wszystko na tle loga znanej nam firmy Amber Gold. Tysiące ludzi w całym kraju uwierzyło tym reklamom, inwestując w ten złoty biznes. Inwestując w ten złoty biznes oszczędności swojego życia. Dopiero po kilku latach okazało się, że cały system rzekomych lokat był jednym wielkim oszustwem i tysiące ludzi straciło oszczędności całego swojego życia. Czy nie myślisz choć czasami o śmierci? Co się z tobą stanie? Co się z tobą stanie? Takie słowa można było przeczytać na facebookowym profilu Kuby. Kuba pochodził z niewielkiej miejscowości na południu Polski. Był osobą, o której moglibyśmy powiedzieć, osobą, która poszukiwała, był poszukującym człowiekiem. Co prawda krytykował tradycyjny katolicyzm, ale jednocześnie miał opinię spokojnego, uczciwego, wzorowego ucznia. Pochodził z dobrej i dobrze sytuowanej rodziny, a jego ojciec był lokalnym radnym. Pewnego dnia Kuba pojechał do Lublina i w tamtejszym meczecie złożył wyznanie wiary, zostając muzułmaninem. Jakiś czas później wyjechał do Norwegii do pracy, a tam poznał radykalnych fundamentalistów muzułmańskich, którzy opowiadali mu o państwie islamskim i tak zwanej walce ze zgniłym Zachodem. Z kilkoma z nich pojechał do Syrii. Rodzicom co prawda powiedział, że pojechał do Turcji, bo chce żyć w muzułmańskim kraju, ale tak naprawdę pojechał do Turcji, gdzie zamieszkał na terytorium kontrolowanym przez państwo islamskie. Został jednym z bojowników tej organizacji. A w zeszłym roku media doniosły, że znaleziono jego ciało na jednym z pobojowisk. Bo tak jest, że w życiu często zastanawiamy się, komu zaufać, komu uwierzyć, kogo posłuchać i za czyją radą pójść. Tak wielu w tym świecie próbuje nas przekonać do siebie, do swoich produktów czy do swojej religii. Politycy Jak dobrze wiecie, przed każdymi wyborami próbują zarysować przed nami wizję świetlanej przyszłości i gorliwie zapewniają nas o swojej uczciwości, mówiąc: zaufajcie nam, głosujcie na nas, wybierzcie nasz program. A sprzedawcy rozmaitych towarów i usług każdego dnia przekonują nas, że ich oferta jest najlepsza, najwspanialsza, najcenniejsza. Zaufaj nam, wybierz nasz produkt. A prorocy różnych religii też chcieliby przekonać nas do swoich super ofert. Obiecują nam nie tylko wspaniałą przyszłość tutaj na ziemi, ale także światłość i świetlaną wieczność przyszłości. Zaufaj nam. Wybierz naszą drogę. Tak więc, komu uwierzyć? Czyją drogą podążać? Czyją drogę wybrać? Kogo posłuchać? Za czyją radą pójść? Przed takimi samymi pytaniami mniej więcej 2900 lat temu stanęli mieszkańcy Izraela. Czy mamy zaufać królowi Achabowi i prorokom Baala? Czy błąkającemu się po pustyni prorokowi o imieniu Eliasz? Myśleli, komu mamy zaufać, za kim mamy pójść, kogo słuchać, za czyją radą mamy podążać. A więc przypomnijmy sobie tą historię od początku. Oto jesteśmy w północnym królestwie Izraela, które powstało po tym, jak dawne wielkie królestwo króla Salomona uległo podziałowi. O ile w południowym królestwie Judy władcy i lud trzymali się jedynego Boga, Boga Jahwe, to na północy w królestwie Izraela działo się już zupełnie inaczej. Jahwe jakby poszedł w odstawkę, zapomniano o nim. Król Achab wraz ze swoją żoną Jezabel pielęgnowali kult Baala i zmuszali swoich poddanych do oddawania jemu czci, a wszystkich tych, którzy czcili prawdziwego Boga Jahwe, mordowali. Sprawy naprawdę układały się bardzo źle. Nie układały się najlepiej. Susza. Susza, która rozpoczęła się na wezwanie Eliasza, trwała już 3 lata. Zwierzęta zdychały z pragnienia. Ziemia nie wydawała plonów. A wiecie, co jest ciekawe? Ciekawe w tej historii jest to, że Eliasza spotykamy właśnie jak wygłasza proroctwo o mającej nadejść suszy. Nie czytamy jednak, by wcześniej Bóg oznajmił Eliaszowi, by te słowa wypowiedział do Izraela. Wygląda na to, że Bóg nie musiał Eliaszowi nic mówić, bo ten po prostu uwierzył w to, co wyczytał w Biblii. Uwierzył w to, co przeczytał w Piśmie Świętym. Strzeżcie się, aby wasze serce nie dało się zwieść i abyście nie odstąpili i nie służyli Bogom innym i nie oddawali im pokłonu, gdyż Pan wybuchnie na was gniewem i zamknie niebiosa, że nie będzie deszczu, a ziemia nie wyda swego plonu i szybko zgniecie w tej pięknej ziemi, którą Pan wam daje. Takie słowa czytamy w 5 Księdze Mojżeszowej w 11 rozdziale. Te słowa musiał bardzo dobrze znać Eliasz. Wygląda na to, że w życiu nie musimy czekać, by Bóg w szczególny sposób nam coś objawił czy objaśnił, skoro już to jest objaśnione i objawione w Jego Słowie. To wystarczy. Susza jest efektem odstępstwa Izraela od prawdziwego Boga. Achab wygląda na to, że jest dość dobrym królem, ale promuje kult fałszywego Boga Baala i za jego zachętą inni Izraelici, cały Izrael angażuje się w ten kult. Dodatkowo żona Achaba prześladuje wiernych Boga Jahwe, a sam Achab woli winić za suszę Eliasza i szuka go po całym kraju, zamiast się nawrócić i oddać się żywemu Bogu, prawdziwemu Bogu. Po upływie 3 lat inny sługa króla, Obadiasz, spotyka się z Eliaszem. A ten posyła go z powrotem do Achaba z propozycją pewnego pojedynku. Bardzo dziwnego pojedynku, który ma się odbyć na górze Karmel na oczach całego Izraela. Plan bitwy wygląda następująco. W jednym narożniku stoi Eliasz. W drugim zaś stoi 450 proroków Baala i 400 proroków Aszery. Na widowni zaś zasiada cały Izrael. Mieszkańcy północnego królestwa kolejny raz zastanawiają się, komu warto zaufać. Komu możemy uwierzyć? Kogo posłuchać? Za czyją radą możemy pójść? Czy posłuchać Baala, boga Achaba i Jezabel? Czy posłuchać Baala, którego reprezentowali tutaj 450 proroków, którzy byli dobrze ubrani, którzy dobrze wyglądali, którzy żyli z podatków tych Izraelitów? Czy może posłuchać Boga Jahwe, reprezentowanego przez jednego proroka, Eliasza? Tak naprawdę przybłędę ze rzeki Jordan, który słabo wyglądał, bo przez ostatnie 3 lata błąkał się gdzieś po pustyni, a ostatnio pomieszkiwał pewnej wdowy w Sarepcie Sydońskiej, gdzie licho się odżywiał. A więc za kim mamy podążać? Komu mamy wierzyć? W pewnym sensie jeden pojedynek Baal już przegrał, bo od 3 lat jest tam susza, której nie potrafił zapobiec, a którą wywołał Eliasz. Jednak chyba nie wszyscy potrafili przeanalizować taką sytuację i dojść do właściwych, poprawnych wniosków. Stali więc przed tym samym pytaniem. Kogo wybrać? Komu uwierzyć? I jak czytamy w pierwszej księdze królewskiej, Achab wysłał więc wiadomość do wszystkich synów izraelskich i zgromadził proroków na górze Karmel. Wtedy Eliasz przystąpił do całego ludu i rzekł: jak długo będziecie kuleć na 2 strony? Jeśli Pan jest Bogiem, idźcie za Nim, a jeśli Baal, idźcie za Nim. Lecz lud nie odrzekł mu ani słowa. Rzekł więc Eliasz do ludu: ja jeden tylko pozostałem jako prorok Pana, proroków Baala zaś jest 450. Niech nam przeto dadzą 2 cielce. Niech oni wybiorą sobie jednego cielca i poćwiartują go i położą na drwach, lecz ognia niech nie podkładają. Ja również przygotuję jednego cielca i położę go na drwach, ale ognia nie podłożę. Potem wzywajcie wy imienia waszego Boga. Ja zaś będę wzywał imienia Pana. Ten zaś Bóg, który odpowie ogniem, ten zaiste jest Bogiem. I odpowiedział cały lud: dobrze, niech tak będzie. Gdy poznajemy tą księgę, księgę królewską, to możemy dostrzec, dowiedzieć się, że Eliasz troszeczkę przesadził, mówiąc, że już tylko on jeden został z proroków Jahwe. Gdzieś tam, w jakichś jaskiniach, jest jeszcze setka tych, których właśnie ukrywał Obadiasz. Jednak tu na ringu, wobec 450 proroków Baala jest tylko on sam. Prorok Eliasz. A stawka jest wysoka. Jest nią przyszłość całego narodu. Albo uznają Jahwe za Boga, albo wybiorą Baala. Może właśnie dlatego Bóg uznał za konieczne zorganizowanie tego konkursu, tego plebiscytu. Jednak czytając Biblię, można odnieść wrażenie, że zazwyczaj nie przepada za tym, by wystawiać go na próbę. Tak jest nasz Bóg. Następnie Eliasz rzekł do proroków Baala: wybierzcie sobie jednego cielca i przygotujcie go pierwsi, gdyż was jest więcej. I wzywajcie imienia waszego Boga, lecz ognia nie podkładajcie. Wzięli tedy cielca, którego im dano, oprawili go i wzywali imienia Baala od rana aż do południa, mówiąc: Baalu, wysłuchaj nas. Lecz nie było żadnej odpowiedzi. Wykonywali przy tym taniec kultowy wokoło ołtarza, który wznieśli. A gdy nastało południe, Eliasz zaczął drwić z nich, mówiąc: wołajcie głośniej, wszak jest Bogiem, ale może się zamyślił lub jest czym innym zajęty, lub może udał się w drogę, albo może śpi. Niech się więc obudzi. Wołali więc głośno i według swojego zwyczaju zadawali sobie rany nożami i włóczniami, aż krew po nich spływała. A gdy minęło południe, oni trwali jeszcze w swoim upojeniu aż do pory składania ofiary z pokarmów, ale nie było żadnej odpowiedzi. Prorocy Baala zrobili naprawdę wszystko, co tylko dało się zrobić, co tylko mogli zrobić. Modlili się od rana do południa, ale Baal nie odpowiadał. Kiedy zwykła modlitwa okazała się być nieskuteczna, zaczęli podskakiwać wokół ołtarza. Tak naprawdę zaczęli uprawiać czy uskuteczniać jakiś specjalny modlitewny taniec. Jednak Baal nadal milczał. W pewnym momencie Eliasz, który musiał mieć też dobre poczucie humoru, zaczął z nich szydzić, mówiąc: krzyczcie głośniej. Przecież to jest Bóg. Więc może jest zamyślony albo zajęty swoimi sprawami, albo jest jeszcze w drodze. A może po prostu śpi i musi się obudzić. Krzyki i tańce okazały się jednak nieskuteczne. Więc prorocy fałszywego Boga Baala sięgnęli po bardziej radykalne sposoby modlitwy. Zaczęli nacinać swoje ciało ostrymi przedmiotami, aż się pokrwawili. Tymczasem na górze Karmel Baal nie zainterweniował. Nic nie zrobił. Nie zadziałał. Wtedy Eliasz rzekł do całego ludu: przystąpcie do mnie. A gdy cały lud zbliżył się do niego, on naprawił zburzony ołtarz Pana. Eliasz wziął 12 kamieni według liczby plemion potomków Jakuba, którego doszło słowo Pana tej treści: Izrael będzie imię Twoje. Z tych kamieni zbudował ołtarz w imię Pana, wykopał wokół ołtarza rów o pojemności 2 miar zboża, następnie ułożył drwa, poćwiartował cielca i ułożył na drwach i rzekł: napełnijcie 4 wiadra wodą i wylejcie je na ofiarę całopalną i na drwa. Potem rzekł: powtórzcie to jeszcze raz. I oni powtórzyli to jeszcze raz. I znów rzekł: uczyńcie to po raz trzeci. I oni uczynili po raz trzeci. I spłynęły wody z ołtarza tak, że i rów wypełnił się wodą. Eliasz jakby podniósł wysoko poprzeczkę. Mówi: zrobię coś, co będzie zupełnie wyjątkowe. Coś, co w ogóle nie podda wam pod wątpliwość. Wszystko bleje wodą, żeby nie było żadnych wątpliwości, że ktoś lub coś mógł tu maczać palce. A gdy nadeszła pora, czytamy, gdy nadeszła pora składania ofiary z pokarmów, prorok Eliasz przystąpił i rzekł: Panie Boże Abrahama, Izaka i Izraela, niech się dziś okaże, że Ty jesteś Bogiem w Izraelu, a ja Twoim sługą, i że według Twojego słowa uczyniłem to wszystko. Odezwij się, Panie, odpowiedz mi, a niech ten lud pozna, że Ty, Panie, jesteś Bogiem prawdziwym i że Ty odmieniasz ich serca. Wtedy spadł ogień Pana i strawił ofiarę całopalną i drwa, i kamienie, i ziemię, a wodę, która była w rowie, wysuszył. Gdy to cały lud zobaczył, padł na twarz, mówiąc: Pan jest Bogiem, Pan jest Bogiem. Wtedy Eliasz rzekł do nich: pochwyćcie proroków Baala, niech nikt z nich nie ujdzie. I pochwycili ich, po czym Eliasz prowadził ich nad potok Kiszon i tam kazał ich zabić. Pomimo polania ołtarza wodą i utrudnienia całej roboty Panu Bogu, po dość krótkiej modlitwie Eliasza ogień z nieba pochłonął nie tylko ofiarę, ale nawet cały ołtarz, jaki przygotował prorok. I wysuszył wodę, którą na niego wylano. Cały lud Izraela mógł przekonać się na własne oczy, który Bóg działa, który żyje, który jest skuteczny, który pomaga, który odpowiada na modlitwy. Wszyscy padli więc na ziemię, wołając: Pan jest Bogiem, czyli Jahwe jest Bogiem. Dla wszystkich stało się więc jasne, że Baal, mimo że ma tylu proroków, 450 proroków, dobrze odżywionych, przystojnych, tych, którzy utrzymywali się z podatków Izraelitów, ten Bóg zwyczajnie nie działa. Jest nieskuteczny. Nic nie zrobił. albo go nie ma, albo Jahwe jest na tyle potężny, czy potężniejszy, że nie pozwolił mu działać. W końcu dla wszystkich stało się jasne, że prorocy Baala to zwykli oszuści. Ich koniec okazał się godny pożałowania. Zostali złapani i pozabijani. Historia ta jednak nie kończy się w tym momencie. Potem rzekł Eliasz do Achaba: podnieś się, jedz i pij, gdyż słychać szum ulewnego deszczu. Achab stał, aby jeść i pić. Eliasz zaś wstąpił na szczyt Karmelu. Przykucnął na ziemi, mając twarz między swoimi kolanami. A do swojego sługi zaś rzekł: nurze, wstąp wyżej i spójrz w stronę morza. A ten wstąpiwszy i spojrzawszy rzekł: nie ma nic. I rzekł do niego: powtórz to 7 razy. Za 7 razem rzekł: oto maleńka chmurka, jak dłoń ludzka, wznosi się z morza. Wtedy rzekł: idź i powiedz Achabowi: zaprzęgaj i jedź, aby cię ulewa nie zaskoczyła. Tymczasem niebo pokryło się chmurami, zadał wiatr i spadł ulewny deszcz. Achab więc wsiadł na rydwan i pojechał do Jezerelu. Eliasza zaś ogarnęła moc Pana, bo przepasawszy swoje biodra, biegł przed Achabem aż do wejścia do Jezreelu. Eliasz wraz z Bogiem wygrali tak naprawdę 2 pojedynki. Ten jeden był widoczny i najbardziej oczywisty. Widzieli go wszyscy. Był bezdyskusyjny. To pojedynek na skuteczność w sprawie spektakularnej, choć niezbyt istotnej. Bóg, Jahwe, okazał się skuteczny. Zadziałał. Wszyscy to widzieli. Wszyscy widzieli, że to Jahwe okazał się żywym i skutecznym Bogiem, za którym warto pójść, którego warto naśladować, za którym warto pójść na całego i któremu warto zaufać. Uczynił rzecz niezwykłą, taką, której nikt nie był w stanie uczynić, której nikt ze zgromadzonych wcześniej nie widział, a która na wszystkich wywarła ogromne wrażenie. Ale tak naprawdę ważniejsza była ta druga bitwa, ten drugi pojedynek, który rozegrał się po cichu, na który wielu ludzi mogło w ogóle nie zwrócić uwagi, który jednak miał znaczenie większe niż znaczenie dla całego narodu. To był pojedynek o to, kto włada przyrodą i kto może wstrzymać, a później dać deszcz. Przez 3 lata prorocy i kapłani Baala nie potrafili zrobić nic, by zakończyć suszę. Nic nie byli w stanie zrobić. Bóg sprawił zaś, że się susza pojawiła jako konsekwencja odstąpienia Izraelitów od Boga i sprawił, że się zakończyła. Bo Bóg jest Panem natury i przyrody. Jeden pojedynek Bóg jednak przegrał. Bo gdybyście uważnie czytali tą historię, zobaczycie, że przegrał pojedynek o serce narodu. Mimo że tak wielu ludzi oglądało ten wielki pojedynek na górze Karmel, mimo że wszyscy doświadczyli przez 3 lata suszy, a później widzieli, jak ta susza się kończy, to ani król Achab, ani tym bardziej jego żona, ani większość ludu Izraela nie zdecydowali się zaufać Bogu. Nie zdecydowali się zaufać Bogu, który żyje, działa i ma moc, a uparcie trwali przy Baalu, który był tylko wymysłem ludzi. Nie miał żadnej mocy i zwyczajnie w świecie nie działał. A czasami nam jako ludziom wydaje się, że gdyby Bóg ukazał się w spektakularny sposób tutaj w Tomaszowie, czy w Piotrkowie, czy w Łodzi, gdyby ukazał swój spektakularny sposób działania, swoją moc, to wszyscy by to zobaczyli. To wszyscy przekonaliby się o tym, jak wielkim i niesamowitym jest Bogiem. I nie byłoby żadnych niedowiarków. Wszyscy uznaliby Jego istnienie, padli na twarz i od tej pory słuchali tylko Jego, jedynego Boga Jahwe. I tylko za Nim podążali. A jednak okazuje się, że to tak nie działa. Bo mamy wolną wolę. Mamy wolną wolę i możemy powiedzieć Bogu nie. Nawet jeśli to nie ma żadnego sensu. I ochoczo wielu z nas z tego korzysta. Nawet wbrew zdrowemu rozsądkowi. W życiu często zadajemy sobie pytania, komu warto zaufać? Komu uwierzyć? Kogo posłuchać? Za czyją radą pójść? Niektórzy, tak to już jest, idą za zapewnieniami polityków, w których dopatrują się zbawców narodów. Obiecują nam sprawiedliwość, uczciwość, rozwój. Niestety, czasami Bogiem zamiast Baala stają się przywódcy takich czy innych partii. Czasami jednak najwięksi przywódcy ciągną swoje narody na samo dno, na dno przepaści. Tłumy, naprawdę tłumy podążały za Adolfem Hitlerem. Niektórzy czcili go jak Boga. Tłumy podążały za Stalinem. Stalin dla niektórych również był Bogiem. Ale ostatecznie okazali się zwykłymi ludźmi. Nie byli bogami. Niektórzy idą za zapewnieniami sprzedawców marzeń. I gotowi są uwierzyć w zapewnienia tych, którzy obiecują łatwy zarobek. Niestety, czasami naszym Bogiem zamiast Baala staje się pieniądz. Mówimy nawet, że otwiera wszystkie drzwi, że od szczęścia nie daje, to czyni życie wygodniejszym. A kiedy przychodzi co do czego, to żadne pieniądze nie są w stanie nas uratować. Cały świat mógł w ostatnich dniach oglądać, jak płonęły domy najbogatszych Amerykanów w Malibu, w Kalifornii. I żadne pieniądze, naprawdę żadne pieniądze nie były w stanie ich uratować. Bo ten Bóg po prostu, pieniądz, nie działa. Niektórzy, tak jak Kuba, idą za zapewnieniami fałszywych nauczycieli, fałszywych religijnych przywódców i upatrują w nich obietnice otwartych drzwi do wiecznego szczęścia. Ci tymczasem wiodą ludzi często w otchłań szaleństwa i rozpaczy, bo ich bogowie są fikcją i nie działają. I tak to już jest, że w życiu stykamy się z różnymi ofertami. I różni ludzie próbują nas przekonać do tego, byśmy im zaufali, posłuchali ich, poszli za ich bogami. Ale swoje zaufanie warto pokładać w jedynym żywym Bogu. Bo tylko On ma realną moc. Moc, która może przejawiać się niekiedy w spektakularny sposób. Jak stało się to za czasów Eliasza. Ale moc, która przede wszystkim przejawia się w miłości Boga, który stał się człowiekiem i umarł za nasze grzechy, abyśmy mogli żyć. A więc swoje zaufanie pokładaj w prawdziwym Bogu, bo On w chwili próby okaże Ci swoją moc, jeśli tylko wiernie przy Nim będziemy trwać.